Dzień dobry, moim gościem jest Małgorzata Manowska, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam pani prezes.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Śledzi pani perypetię Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i jego startu?
Może nie śledzę, ale odnotowuję i jestem bardzo dumna i oczywiście trzymam kciuki, żeby się wszystko udało.
A pani jakby mogła, to kogo by wysłała w kosmos razem ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim?
Nikogo.
Nikogo, ale naprawdę nikogo?
Naprawdę.
Nawet Romana Giertycha by pani
nawet
nie wysłała?
Nawet nie, naprawdę. No ja jestem osobą, która potrafi się, że tak powiem, odgryźć, jak ktoś mi dokucza, a jeszcze bardziej, jeżeli ktoś dokucza moim pracownikom. Natomiast absolutnie nie żywię do nikogo jakichś negatywnych uczuć. Nikogo bym nie wysłała w kosmos.
To
nikogo.
Proszę się przybliżyć trochę do mikrofonu, odrobinę, żeby było panią lepiej słychać. Bardzo dziękuję. Pani prezes Karol Nawrocki, prezydent elekt, zostanie zaprzysiężony w sierpniu na prezydenta, pani zdaniem?
Panie redaktorze, no to jest pytanie do wróżki. Ja wprawdzie po swojej babci mam pewne geny wiedźmy, ale wróżką niestety nie jestem. Mamy przed sobą jeszcze podjęcie uchwały czy wydanie orzeczenia przez Izbę Kontroli, a dalsze decyzje należą już do marszałka Szymona Hołowni.
Ale pani zdaniem istnieją powody prawne, żeby takiego zaprzysiężenia nie przeprowadzić?
Moim zdaniem jako prawnika nie istnieją takie powody.
Nie ma
takich powodów, nie.
A gdyby do tego nie doszło, to rzeczywiście Szymon Hołownia mógłby zostać prezydentem? No, pełniącym obowiązki oczywiście, no bo prezydentem by nie został.
Konstytucja w tym zakresie zawiera pewną lukę. Tam nie ma podstawy do tego, żeby w tej sytuacji, gdyby nie doszło do zaprzysiężenia prezydenta elekta z takich przyczyn, że pan marszałek nie zwołałby Zgromadzenia Narodowego, no to ja nie dostrzegam w Konstytucji podstawy do tego, żeby pan marszałek Hołownia pełnił funkcję prezydenta.
A kto by wtedy pełnił tę funkcję?
Nie wiem, ale ja zastrzegam od razu, że ja jestem cywilistką. Ja konstytucjonalistką nie jestem, więc może tęgie głowy taką podstawę prawną gdzieś znajdą. Także to jest to zastrzeżenie. Natomiast trzeba odnotować, że kodeks wyborczy stanowi, że ustępujący prezydent kończy urzędowanie w dniu, w którym zostanie zaprzysiężony prezydent elekt.
Czyli, jeśli ja dobrze rozumiem, z tego wynika, że prezydent Andrzej Duda pełniłby tą funkcję, a nie Szymon Hołownia.
Nie należy to do mnie, ocena tej sytuacji. Ja podaję treść przepisów, z którymi się zapoznałam, natomiast jakie wnioski z tej wykładni tych przepisów należałoby wyciągnąć. Naprawdę nie należy do mnie i nie ja podejmuję decyzję.
Pani prezes, a wybory zostały sfałszowane? Roman Giertych mówi to już wprost.
Nie słyszałam takich wypowiedzi, zresztą niewiele słucham wypowiedzi polityków, ale nie słyszałam takiej wypowiedzi, aby stanowczo...
No to ja powiem tak, ze zdumieniem oglądamy codziennie kolejne komisje, w których się okazuje, że głos wyborczy został przekreślony przez oszusta. Nikt, proszę państwa, nie wierzy w to, że te kilkanaście komisji to jest przypadek, pomyłka. Wszyscy wiemy, że mieliśmy do czynienia z fałszerstwem. Nie znamy tylko skali tego fałszerstwa, mówi Roman Giertych.
To chyba należy traktować w kategorii takich politycznych wypowiedzi bardziej niż opartych na faktach. Byłabym tu bardziej jednak oszczędna w słowach i nawet jeżeli w jakiejś komisji, znaczy nie nawet, bo wiadomo, że doszło do takich przekręceń przypisania głosów innemu kandydatowi, nie nazwałabym tego człowieka oszustem, gdyż różnie mogło być. Te komisje też bardzo ciężko pracowały i chcę podkreślić, że aczkolwiek tutaj przy tych wyborach skala, że tam kilkanaście komisji jest dosyć duża i takie sytuacje nie powinny się zdarzać, to taka sytuacja miała już miejsce w przeszłości, ta, która została zidentyfikowana przez nas, to jedna w 2010 roku, kiedy do drugiej tury przystępowali pan Jarosław Kaczyński i pan Bronisław Komorowski. Jest postanowienie Sądu Najwyższego Izby Pracy, gdzie jest napisane, że opiniuje, że protest jest zasadny, gdyż właśnie przypisano te głosy odwrotnie. Natomiast stwierdza, że nie miało to wpływu na wynik wyborów.
Powinniśmy nad tym przejść do porządku dziennego, że w kilkunastu komisjach prawdopodobnie źle przypisano głosy kandydatom?
Nie, jako Sąd Najwyższy nie przechodzimy nad tym do porządku dziennego, tylko trzeba zrozumieć, że Sąd Najwyższy może działać, może rozpoznawać protesty wyborcze. Czyli jeżeli obywatele zgłoszą takie zastrzeżenia, to Sąd Najwyższy może nawet przeprowadzić postępowanie dowodowe i wtedy orzekać, tak? Stwierdzić, czy protest był zasadny, czy niezasadny, ale druga, jakby w drugiej kolejności stwierdzić, czy to uchybienie miało wpływ na wynik wyborów. Bo też trzeba pamiętać, że inaczej jest przy wyborach parlamentarnych, gdzie wyłania się wielu kandydatów, inaczej jest przy wyborach prezydenckich, gdzie jest tylko jeden kandydat i finalnie Sąd Najwyższy ma orzec, czy wybory tego jednego kandydata, wybór tego jednego kandydata był ważny czy nieważny.
Pani prezes, minister i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował wczoraj, że wszczęto pierwszych 6 śledztw prokuratur okręgowych w sprawie nieprawidłowości wyborczych. To jest dobra decyzja?
Nie będę oceniać decyzji prokuratora generalnego. Prokuratura jest od tego, żeby wszczynać postępowania, jeżeli jest uzasadnione podejrzenie przestępstwa. Oczywiście deklaruje pełną współpracę w granicach prawa i w granicach kodeksu postępowania karnego.
To znaczy?
To znaczy, że jeżeli zapadnie na przykład postanowienie dowodowe zobowiązujące do wykonania określonych czynności, to oczywiście Sąd Najwyższy je wykona.
Przekaże pani wszystkie dokumenty, o które będzie prosić prokuratura?
Jeżeli nie są objęte jakąś klauzulą tajności albo to oczywiście tak. No, mogę zaprosić na oględziny również państwa prokuratorów. Na pewno nie będzie to z minuty na minutę, dlatego że jeżeli chodzi o protesty wyborcze, to ich jest ponad 50 tysięcy i każdy, kto chciałby zobaczyć swój protest wyborczy, jakikolwiek inny, to zapraszam do pokoju w Sądzie Najwyższym, gdzie one są złożone i zabezpieczone.
Do tych pytań za chwilę wrócimy. Na razie pytania, dużo mniejsza liczba od naszych słuchaczy. Pani prezes, proszę o wylosowanie dwóch.
Nie wiem, czy mogę to zrobić, bo jak raz losowałam kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
Wylosowała pani 3, dobrze, już, dwie, już. Proszę dwie. I bardzo proszę, od razu pierwsze pytanie zadamy. Jeszcze jakby pani przeczytała.
Bardzo fajne pytanie. Dlaczego w Sądzie Najwyższym ucisza się niewygodnych sędziów Leszka Boska i Grzegorza Żmija? Karolina.
I na to pytanie odpowie pani już w internetowym radiu RMF24. Tych wszystkich, którzy chcieliby posłuchać tej odpowiedzi, ważnej odpowiedzi, z całą pewnością zapraszam do radia RMF24, na naszą stronę rmf24.pl, do naszych mediów społecznościowych i oczywiście na portal YouTube.
To Małgorzata Manowska.
A ja przypomnę, naszym gościem jest Małgorzata Manowska, pierwszy prezes to jest oficjalna nazwa, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. No to pani prezes, bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Wczoraj ułożył się duży wywiad jednego z sędziów.
Pewnie dzisiaj będzie drugiego z sędziów. Oczywiście muszę zaprzeczyć, nie ucisza się tych sędziów. Na pewno są oni niewygodni dla obywateli, gdyż pobierając relatywnie wysoką pensję sędziego Sądu Najwyższego, nie sprawują wymiaru sprawiedliwości.
No bo są podobno odsuwani przez panią od orzekania.
Ja w ogóle nie mam takich kompetencji, zacznijmy od tego. Sąd Najwyższy zbudowany jest na zasadzie federacji.
Dokładnie, przez swojego
ja nie mam wiceprezesów.
Szefa swojej izby.
I ja się z jego zdaniem absolutnie zgadzam, dlatego że ze spraw przydzielonych panu sędziemu Leszkowi Boskowi i panu sędziemu Grzegorzowi Żmijowi 72% spraw zawiesili postępowania w tych sprawach.
No, zawiesili, bo mówią, że chcą się kierować prawem europejskim
się,
również.
No to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrzekli się z urzędu honorowo i kierowali się prawem europejskim. Dwa powody są wskazywane przez tych panów sędziów. Pierwsze, że oczekują na moment zmian legislacyjnych.
Tak.
I drugie właśnie, że oczekują na wyznaczenie prawidłowego składu. Chcę powiedzieć, że 1 kwietnia tego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w mojej między innymi sprawie, 6 sędziów wnieśliśmy skargę do ETPC w 2021 roku, wydał postanowienie, że nasza skarga jest bezzasadna, jest niedopuszczalna, ale dlatego, że nie dzieje nam się, bo to chodziło o wyrok NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak, który uchylił uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przedstawiające nas panu prezydentowi do powołania. I ETPC stwierdził, że nam się nie dzieje żadna krzywda, bo akt prezydencki, postanowienie prezydenta powołujące do pełnienia urzędu sędziego nie podlega uchyleniu, nie może być uchylone.
Czyli ujmując rzecz w taki sposób, żebyśmy wszyscy zrozumieli, pani prezes,
bo jesteśmy sędziami.
Są państwo sędziami, a rozumiem, że posłowie, sędziowie Bosek i Żmij tego nie uznają.
Nie wiem, co uznają, czego nie uznają, ale dla mnie jakby oczekiwanie na zmiany legislacyjne, które mogą nastąpić nie wiem kiedy, jest długotrwałą przeszkodą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Czyli pani zdaniem, najkrócej rzecz biorąc, oni nie powinni orzekać. Czy to jest dobra decyzja ich bezpośredniego
przełożonego? Nie to, że nie powinni orzekać. Ja oczywiście popieram prezesa Krzysztofa Wiaka w jego decyzji. W pełni się z nią zgadzam, bo jeżeli obywatele czekają na rozstrzygnięcie swoich spraw i 72% tych spraw jest zawieszonych, to ja nie wiem, kiedy obywatele otrzymają orzeczenia w swoich sprawach, kiedy będą zmiany legislacyjne, kiedy one będą. Ale co ważniejsze, sprawy wyborcze są sprawami terminowymi. I w sprawach terminowych nie możemy sobie w tak ważnej sprawie pozwolić na to, żeby nagle panowie zawiesili te postępowania.
W sprawach wyborczych oni również by zawiesili to postępowanie?
Ja tego nie wiem i nie będę ryzykować, dlatego że jest określony termin, który mija 2 lipca i po prostu Sąd Najwyższy powinien w tym czasie wydać orzeczenie. Chcę powiedzieć, że już przy ostatnich wyborach chyba do Europarlamentu była taka sytuacja, taka sama, to nie jest pierwszy raz. I panowie złożyli doniesienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego na ówczesną prezes Izby, panią prezes Joannę Lemańską. Nadmieniam, że rzecznikiem dyscyplinarnym jest sędzia, który został powołany do Sądu Najwyższego przed 2018 rokiem i uznał, że nie ma podstaw że nie było deliktu dyscyplinarnego.
I teraz pytanie, do 2 lipca zdążycie rzeczywiście ze wszystkimi tymi protestami wyborczymi? 50 tysięcy to nie jest najwięcej, ale to jest jedna z największych liczb w historii. Druga chyba w historii, jeśli chodzi o
druga,
liczbę.
Druga, tak. Już ponad 50 tysięcy. Czy zdążymy? Jeśli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to
znaczy?
Zdążymy. Nie wiem, ludzie różne mogą mieć pomysły.
Na Sąd Najwyższy? No bo
na przykład jest zapowiadany w niektórych mediach, mamy takie doniesienia, że ktoś, kto jest uprawniony do wejścia w te strefy bezpieczeństwa, będzie wpuszczał ludzi. Bo tutaj zostałam nieco zhejtowana, że ja lekceważę sobie protesty wyborcze obywateli. Ja sobie nie lekceważę tych protestów, tylko jeżeli przychodzi do nas, i to jest prawo oczywiście wynikające z konstytucji obywatela, natomiast jeżeli przychodzi do nas protest wyborczy, do którego są załączone jakieś pociski,
ale co, dostajecie
rosyjskie?
Protesty z pociskami rosyjskimi?
No na przykład tak, już wtedy jest policja zaangażowana, to jest poważna sprawa. Jeżeli ktoś podpisuje protest per Małgorzata Manowska i wskazuje nie Warszawę, bo w Warszawie wiem, że jest inna Małgorzata Manowska jeszcze, nie wskazuje swojego na przykład dokładnego adresu, nie wskazuje swojego PESEL-a, to są żarty z wyborów, z konstytucji, a nie
poważne
działanie.
Się na takie działania? Znaczy Sąd Najwyższy, budynek jest przygotowany na to, że mogą być...
Ja zabezpieczam, oczywiście przy pomocy mojego wspaniałego, profesjonalnego zespołu, jak najbardziej, żeby zapewnić bezpieczeństwo sędziom, pracownikom i ludziom, którzy przyjdą obserwować wydanie orzeczenia przez Sąd Najwyższy.
A jak wiele było takich, no mówi pani o pociskach, takich protestów z dodatkowymi elementami?
Nie wiem dokładnie ile, bo naprawdę ja nie siedzę na głowie jakby panu, czy nad głową panu prezesowi Wiakowi. Raczej zabezpieczam im prawidłowe warunki pracy, natomiast nie wczytuję się w te protesty. Oni mnie im informują, jeżeli coś jest jakiegoś nadzwyczajnego. Na przykład przychodzą protesty, gdzie zamiast zarzutów konkretnych są same inwektywy, słowa na K, słowa na H, są różne propozycje, gdzie mamy wyjść z sądu i w jakim trybie.
Gdzie
historie.
I w jakim trybie?
Mogę powiedzieć, bo musiałabym użyć słowa powszechnie uznanego za wulgarne.
Dobrze, to proszę o drugie pytanie. W takim razie już nie będziemy naciskać. Rozumiem, że pani prezes chce zachować wysokie standardy kultury właściwe.
Nie chcę obrażać innych
słuchaczy. Dobrze, drugie pytanie.
Czy Andrzej Duda konsultował się z panią w sprawie weta ustawy incydentalnej, podpisano Marcin? Panie Marcinie, nie konsultował się. Mogę unieść dwa palce i powiedzieć słowo honoru.
Nie konsultował się.
Dobrze. Pan w kancelarii prezydenta, wydaje mi się, na ile tam już poznałam tych ludzi, są naprawdę fachowcy wielkiej klasy. Jest doradca spraw konstytucji, pan profesor Dudek, także nie konsultował się.
Pani prezes, jakie, bo wspomniała pani, że już jest ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Ile ich dokładnie jest w tej chwili?
Dokładnie nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, dlatego że codziennie coś jeszcze z poczty
przychodzi. Cały czas jeszcze przychodzą. To nie jest tak, że poczta dostarczyła już wszystko.
Nie. To znaczy jeszcze w poniedziałek były. Myślę, że wczoraj jeszcze coś było. Część pewnie będzie spóźniona tych protestów. Natomiast to jest nieco ponad 50 tysięcy.
Ile już rozpatrzono?
Nie pytałam pana prezesa, ale cały czas rozpatrują i rozpatrywanie protestów jest oczywiście czasochłonne i wbrew temu, co wczoraj powiedziało w programie pani Moniki Olejnik, nie chcijcie państwo, żebym ja rozpoznawała protesty, bo ja się po prostu na tym nie znam, a roboty innej mam dosyć dużo. Natomiast one są łączone do wspólnego rozpoznania, więc jest protest, który określamy roboczo jako matka.
Czyli że ten protest Romana Giertycha?
Nie, niekoniecznie, bo one były łączone w różne paczki, tak zwane paczki. Oczywiście nie chodzi o fizycznie wsadzenie tego do worka czy do pudełka, tylko paczki takie merytoryczne, że mają takie same zarzuty. Na przykład po 50, po 100 protestów i zawsze jest ten wiodący, ta matka. Jakby sędzia rozpoznaje 50 czy 100 protestów na raz, ale de facto uzasadnienie pisze jedno, chociaż każdy protest przechodzi kilka razy przez ręce i pracowników sądu, i asystentów sędziego, i sędziów.
Pani zdaniem, pani prezes, są podstawy do tego, żeby ponownie przeliczyć wszystkie głosy z tych 50, z tej części, którą już przeanalizowaliście, protestów wyborczych?
Ja nie mogę tego powiedzieć, dlatego że ja naprawdę się nie wtrącam prezesowi Izby Kontroli w ten proces rozpoznawania protestów. Oni materiał dowodowy gromadzą. Jeszcze raz podkreślam, że Sąd Najwyższy nie może od tak sobie podjąć decyzji, to proszę jeszcze raz przeliczyć wszystkie głosy w Polsce.
Nie byłoby wątpliwości. Politycy mówią, nie byłoby wątpliwości.
Ale oczywiście z punktu widzenia jakiejś sprawiedliwości społecznej czy z punktu widzenia politycznego może i tak. Ale Sąd Najwyższy jest uprawniony do rozpoznania protestów wyborczych. Wpływa protest, obywatel powinien tam sformułować zarzuty i tymi zarzutami się Sąd Najwyższy zajmuje. Więc gdyby był jakiś protest, który podniósłby zasadne zarzuty, że we wszystkich komisjach było coś nie tak, albo w 90% komisjach było tak nie tak, to ja nie wykluczam takiego orzeczenia, że Sąd Najwyższy w ramach postępowania dowodowego liczyłby wszystkie głosy w Polsce. Ale czy jest taki protest i czy zostanie on uznany za zasadny? Ja tego nie wiem.
Doktor Krzysztof Kątek, który badał anomalię tak bardzo ogólnie, zapowiedział, że on zgłosił swój protest i że będzie wnioskował o jawność rozpatrywania tego protestu. Będzie jawne to rozpatrywanie?
Nie wiem tego. To decyzja należy do sędziego sprawozdawcy. My stosujemy procedurę postępowania nieprocesowego w kodeksie postępowania cywilnego, czyli cywilną procedurę, gdzie rozprawa jest wyjątkiem. Jest wtedy, kiedy albo ustawa wprost przewiduje, a przy wyborach nie przewiduje, albo kiedy tak sąd zarządzi. Wiem, że w kilku sprawach jest posiedzenie jawne zarządzone. Wiem, że odbędą się one w piątek. Są dwa posiedzenia jawne, ale naprawdę też proszę mnie nie dopytywać. Chyba protest pana Romana Giertycha będzie rozpoznawany. Drugi nie wiem, który. Ale można sprawdzić, bo to wszystko jest jawne.
Będziemy sprawdzać oczywiście. Pani prezes, oglądała pani wczoraj transmisję z ponownego, wiem, że pani nie lubi telewizji specjalnie, bo już pani to powiedziała, ale z ponownego liczenia głosów w sądzie okręgowym w Zabrzu.
Nie.
A jak się pani podoba ten taki serial, żeby może pokazywać teraz, jak sędziowie liczą głos? Nie jest to najbardziej dynamiczny wprawdzie serial,
nie.
Ale...
To znaczy, jeżeli obywatele chcą widzieć, jak sędziowie liczą głosy, czy jak wykonują odezwę Sądu Najwyższego, ja nie mam nic przeciwko. Przy wyborach mnie na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego też byli dziennikarze i komisja skrutacyjna pokazywała każdą kartkę do ekranu, żeby nie było zarzutu.
Czyli nie przeszkadza
fałszy.
To pani?
Nie, absolutnie.
Znaleziono tu...
A przepraszam, ja lubię telewizję, tylko nie lubię epatowania się hejtem i wypowiedziami polityków.
Muszę powiedzieć, że akurat... ten materiał, czy ten pokaz był stosunkowo mało pasjonujący, muszę powiedzieć.
To jak znaczy, cały wymiar sprawiedliwości.
Liczenie głosów było mało fascynujące, ale znaleziono tu, podkreślmy, jeden źle przypisany głos. I to chyba dobrze, że nawet jeden głos został znaleziony i że teraz już mamy pewność, że tam było doszło dla do mnie, pewnej, no wprawdzie niewielkiej, ale jednak nieprawidłowości.
Dla mnie i dla wszystkich sędziów, którzy są zaangażowani w jakikolwiek sposób w ten proces wyborczy, najważniejsze jest to, żeby wszystko odbyło się uczciwie i rzetelnie. I żeby nie było oparte na jakichś przesłankach wyssanych z palca, żeby te protesty zostały rozpoznane w takich granicach, jak obywatel sobie życzy.
Pani prezes, pytanie też o Trybunał Stanu. Dwukrotnie już proszono panią o jego zwołanie w pełnym składzie. Zwoła pani Trybunał Stanu
jeżeli,
w pełnym składzie?
Jeżeli panowie posłowie, panowie sędziowie Trybunału Stanu sformułują wreszcie wniosek w sposób prawidłowy, to oczywiście tak, za pierwszym razem poprosiłam państwa wnioskodawców, żeby przygotowali projekt zmian regulaminu. W jaki sposób, co będziemy uchwalać? No i w odpowiedzi usłyszałam tylko, że no to podyskutujemy na posiedzeniu. No to z całym szacunkiem. Ja szanuję czas i swój, i innych ludzi, innych członków Trybunału Stanu. Do tej pory nie mam odpowiedzi. A teraz wpłynął wniosek przed samymi jakoś wyborami, żeby żądają panowie zwołania Trybunału Stanu, żeby omówić, już nie pamiętam, nie chcę przekłamywać, w każdym razie, żeby zająć się sytuacją Trybunału Stanu. No to napisałam do panów, ale o co chodzi? Konkret, bo ja te wszystkie pisma rozsyłam do wszystkich członków Trybunału Stanu, żeby oni mieli
czyli
prawo zajęcia stanowiska.
Apeluje pani o to, żeby doprecyzować ten wniosek.
Tak? Nie, i wtedy wnioskodawcy zostali wezwani na piśmie, więc moje apele już zostali wezwani na piśmie, czekam na odpowiedź.
I jak będzie, to wtedy i ona będzie taka, jakiej pani oczekuje, to będzie zwołanie,
tak,
pani prezes.
Tak.
Dobrze, to jeszcze pytanie, tak już na koniec zupełnie. Czy zna pani numer PESEL Romana Giertycha? Nie będę pytał o jego.
Nie, nie i nawet nigdy go nie czytałam. Ja się naprawdę nie interesuję, nie epatuję. Ja się skupiam na tym, co do mnie należy. Czyli żeby pracownicy mieli komfort pracy, żeby mieli co zjeść w czasie tych trudnych dni, bo oni całą czerwcówkę siedzieli i naprawdę bardzo ciężko
pani,
pracowali.
Pani prezesa, czy szykuje pani kanapki dla pracowników? Jak pani mówi, że żeby mieli co zjeść, to wygląda jak pani kanapki.
A żeby pan wiedział, że ciasto upiekłam, przywiozłam paszteciki do sądu na przykład, zamówiliśmy pizzę. Czy uważa pan, że to jest uwłaczające
nie,
dla pierwszego
ja w ogóle
prezesa?
Nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest bardzo fajne, jak się ma szefa, który piecze paszteciki. A jakie ciasto pani upiekła?
Drożdżowe, najprostsze, bo dużo ludzi pracowało.
To trzeba było dużo upiec tego ciasta.
No sporo, ale starczyło. Dla szefa natomiast jest to rewelacyjne, jak ma taki zespół, jaki ja mam w Sądzie
to
Najwyższym.
To jeszcze tylko pytanie, czy to ciasto drożdżowe to z rodzynkami, czy bez?
Z rodzynkami i z z suszoną żurawiną.
Smakowało?
Nie wiem, chyba tak, no bo dostałam SMS-y, że okej, ale muszę się przyznać, że to było moje pierwsze ciasto drożdżowe w życiu.
To będziemy się pytać, będziemy drążyć. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, panie redaktorze, dziękuję wszystkim państwu.